Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam Was Michał Masłowski.
Z drugiej Rafał Żyński.
Witam Cię, Rafale. KGHM powinni powyżej 100 zł.
W końcu, doczławał się.
Widziałem wszystkie możliwe już tytuły, typu, wiesz, generał, Hossy w końcu rośnie. No, wszyscy już wiesz, o tym KGHM-ie powyżej 100. Przyznam się szczerze, że po tych ostatnim zachowaniu KGHM-u, takim, że on już tam, nie wiem, gdzie tam w pierwszej dekadzie grudnia prawie dotknął 100 zł, ale się wycofał, to zacząłem już mieć wątpliwości, zwłaszcza, że ty znowu tutaj, wiesz, podjuzaczu zacząłeś, wiesz, wytykać, na co choruje KGHM, tak? I proszę bardzo, wczoraj plus 4%, a widzę, że teraz plus 3,5 znowu, 103,70 i widzę maks roczny na poziomie 104 zł. Poziomy dawno, dawno nieoglądane w przypadku KGHM. Szok.
To ja teraz zrobię to, co zawsze przy rozmowach o KGHM-ie, czyli przywołam ceny miedzi. Ceny miedzi, tak jak ten mieliśmy wcześniejszy ruch, który nie doprowadził do 100 zł, no to one wzrosły z 4600 do 6000. Tych 6000 na stałe dolarów za tonę nie udało się pobić. Następnie, tak gdzieś od początku grudnia, mieliśmy korektę z 6000 do 5400, 5500. Wczoraj miedź miała taki wzrost 100-dolarowy, co było właśnie impulsem do przekroczenia tych 100 zł na akcjach KGHM-u, ale obecnie jest na poziomie 5700, czyli do tych maksimów na 6000 jeszcze ma naprawdę jakiś tam kawałek, a kurs akcji KGHM-u przebił te poziomy maksimum. Co to oznacza? No oznacza to, że najprawdopodobniej wszystkie te największe spółki na giełdzie po prostu poszły level wyżej z wyceną. Nadeszli inwestorzy najprawdopodobniej zagraniczni, którzy po prostu zainwestowali tak koszykowo we wszystko, co można było kupić. No i automatycznie te wyceny w większości spółek się poprzesuwały. Jak spojrzymy właśnie na PZU, PKBP, Orleny, Lotosy, czy nawet energetykę, która też tam gdzieś tam powoli odbija, no to widać, że bez tych jakichś tam mega fundamentalnych przesłanek, to ten czysto napływający kapitał podbił wszystkie spółki.
Tak jest, bo to widać, to na uzasadnienie twojej tezy, no jest poziom indeksu WIG20, który no, 2000 punktów, no jakby ktoś tam, wiesz, nie wiem, we wrześniu powiedział mi, że w październiku już będzie 2000, no to tak szeroko otworzył oczy, a tutaj proszę. Tak, także no poza tym jest też takie coś, że wiesz, no być może przestaniemy w końcu te wszystkie czynniki polityczne, nie? Gdyby nie czynniki polityczne, zakładam, że bylibyśmy dużo, dużo wyżej gdzieś tam, wiesz, tak jak gdybyśmy podążali za rynkami amerykańskimi. Teraz jak już, no ciężko wymieniać jakieś, wiesz, czynniki ryzyka polityczne, które mogą się jeszcze pojawić. No wszystko, mam wrażenie, co najgorsze się już rozlało, a skoro to już mamy wszystkie jakby złe wiadomości, mam nadzieję, za sobą, no to rynek odrabia to, co tam się stało, to, co się stało przez cały zeszły rok, czy tam całą połowę 2015 roku.
Tu trzeba jeszcze dodać to, że Polska jest wymieniana właśnie jako jeden z typów najlepszych na inwestycje w 2017 rok przez te największe banki inwestycyjne i to na pewno sprzyja w napływie kapitału.
Tak, chociaż przepraszam, żeby troszkę studzić się tu, bo nie należy sobie wprost powiedzieć, mamy przynajmniej początek, zalążek Hossy, tak już nie ciężko tutaj trzeba sobie to wprost powiedzieć, to żeby studzić entuzjazm, to trzeba sobie wyświetlić wykres indeksu WIG20 w takim okresie pięcioletnim i widać, że to tam ledwo coś tam odbija. Chociaż z drugiej strony, powiem ci, jak sobie, wiesz, wyświetlić wykres, no nie wiem, MWIG-u, no to jest i w takim okresie pięcioletnim, no to jest wzrost, no zamykam jedno oko, plus 100% w 5 lat. Tak jest, plus 100%. Wykres SWIG-u, no może nie aż tak spektakularny, ale też w 5 lat plus 66%. Więc to jest tylko to odium na tych największych spółkach nam tutaj najbardziej przeszkadza. Nie wiem, czy widziałeś na przykład jakiś, nie wiem, Alior ostatnio. No wiadomo, znowu wykres pięcioletni jest smutny, ale wykres ostatnich 5 miesięcy, tam 3 miesięcy, no to bomba, prawda? Znowu puka gdzieś tam do 60 zł. No i tak dalej, o tym Orlenie i Lotosie, no to już mówiliśmy, to już naprawdę długo, wiele mówiliśmy, tak?
Tak, ale no, na szerokim rynku są co chwilę nowe tematy do grania. Mhm. Są takie fale, że niektóre spółki rosły wcześniej, teraz nowe dołączają, a poprzednie się zatrzymują. To widać nie tylko po naszym portfelu C, ale również właśnie po indeksach, po innych spółkach.
Ale to skoro mowa o portfelu C, jak tam nasz short JTSW? Co tam?
No short JTSW na razie jest na zysku 400-500 zł.
Mimo wzrostu,
oddaliśmy,
mimo odbicia. Tak.
Mimo tego silnego odbicia, bo ceny węgla koksującego dalej spadają.
Ty, a ile ci zabrakło do zamknięcia pozycji?
Tam 15 groszy.
Tak?
No, tak. No, miałem wystawione po 60, po równo 60. Najpierw po 59, później podwyższyłem do 60 i tam... No ja już w karnecie widziałem, że moje zlecenie jest tam pierwsze przez moment. Ale nie doszło i uciekło. No trudno. Też tak się zdarza. Węgiel koksujący naprawdę tam dość mocno spadł, nawet o 10% w tych kontraktach na styczeń, luty, marzec. Także już żadnego kontraktu nie mamy powyżej $200. Jeszcze 2-3 miesiące temu to były pod $300, 280 to był standard. Więc widzimy, jak szybko te kontrakty pospadały. Nawet takie kontrakty na drugą połowę tego roku, czy na 2018, również spadają. Więc fundamentalnie to JSW no dalej kwalifikuje się pod właśnie trzymania tego shorta, który mamy. No, co spowodowało to odbicie? No, ja się strasznie tak troszeczkę byłem zaskoczony skalą tego odbicia, patrząc z jednej strony na mocno spadające ceny węgla koksującego, a dość silne odbicie na JSW. Właśnie to jest ten napływ kapitału, bo wszystko było kupowane praktycznie na JSW, PKC na dużym obrocie, czyli typowy koszyk.
Mhm, dobrze. Widziałem z rzeczy, które mam w portfelu, widziałem fajne odbicie, to wybicie z takiej mikrokonsolidacji na Ursusie.
Tak, to wykresik dnia, jak to już zapoczątkowałem taki cykl na Twitterze. Tam wrzuciłem, ja też już tego Ursusa pokazywałem 2-3 tygodnie temu, że jest coraz bliżej do testu tej głównej linii trendu spadkowego, która no, już kilkukrotnie się obroniła i ten kurs cały czas odbijał, ale z drugiej strony od dołu mieliśmy taką linię wzrostową, tam już trwające dobre pół roku do roku od 2 zł. No i wczoraj w końcu nadeszła informacja o zwiększeniu sprzedaży udziałów ciągników na polskim rynku, tam do 10%. To przekładając na ilość sprzedawanych ciągników przez Ursus, to jest naprawdę niewielka ilość, bo Ursus większość tych wyprodukowanych ciągników to i tak do krajów afrykańskich wysyła w ramach tych dużych kontraktów. No ale widocznie rynek potrzebował takiego impulsu. Dzisiaj mamy wbicie. Godzina 11, jak nagrywamy, środa, kurs Ursusa jest plus 5. Jest bardzo duży obrót, już jest 600 tysięcy akcji. Więc jest duża szansa, że w końcu ta linia spadkowa będzie na dobre pokonana. Fajnie, bo Ursus mamy w tym segmencie głosowanym i tak no ostatnio ten głosowany segment naprawdę sobie coraz lepiej radzi. Wygrywają spółki takie, które mi się też podobają, z takich pięciu, które podajemy i naprawdę mamy dobrą passę i ten segment prawdopodobnie już dzisiaj wyjdzie po raz pierwszy od chyba początku w ogóle istnienia tego segmentu i naszej nowej edycji portfela C na plus.
No nie wiem, czy wyjdzie, bo widziałem, co to ostatnio wygrało. Ekoeksport?
Tak.
No to dzisiaj jest na minusie delikatnym, no ale takim delikatnym.
Ale Ekoeksport jest po 15,35, a my kupiliśmy po 14,91, więc i tak mamy.
Czyli jesteśmy na nim na delikatnym plusie, tak? No to dobrze, nie? To tak,
tak jakoś... wychodzi w tym momencie jesteśmy już na lekkim plusie w segmencie głosowanym, więc no naprawdę to się fajnie układa. Obecnie jeszcze mamy w tym głosowanym oprócz Ursusa Mex Polska. Mex Polska kupiony po 6,41, dzisiaj rośnie i jest 6,80, więc też już jest tam 6% na tym. Na Ursusie też już dokładamy z 4-5%, no i ten ekoeksport na plus 2, ostatnio zamknięty autopartner plus 15 w miesiąc, no jest ta druga noga w portfelu w końcu też zaczęła działać i idziemy do przodu, ale w dywidendowym, nie wiem, PKP Cargo mamy znowu na lokalnych maksimach, 50.
Czekaj, tak patrzę, PGE 10,48 konsoliduje się tam między 10,5 a 10,80, no ale dobra, niech się konsoliduje, dobrze tutaj, że nie spada. PKP Cargo Już patrzę. No pięknie, po 50 zł.
Tak, to jest
50.
efekt rekomendacji z Haitonga na 50 czy 80, jeśli dobrze pamiętam. I tam w analityce, no, ja byłem dość mocno zszokowany, że bardzo dużo wymienili pozytywnych czynników, a podwyższyli tylko cenę do 53,8. Tam przede wszystkim powiedzieli, że no tak, będzie, że prognozują wzrost przewozów, dobra koniunktura. To, co prezes powiedział Libiszewski w wywiadzie dla Parkietu, jeśli dobrze pamiętam, albo dla Papu ostatnio. No tak, że idzie dobra koniunktura, spodziewają się przede wszystkim na wzrost przewozów na kruszywach. Te wszystkie inwestycje w energetykę, w rozbudowę portów, aktywizacja właśnie łączenia krajów z południa tej naszej części Europy właśnie do między portami, więc to na razie przekłada się naprawdę, ten trend wzrostowy, jak spojrzymy na wykres PKP Cargo, jest taki dla nas cieszący, więc no dobra.
No ale tam mamy co odrabiać, nie, w PKP Cargo, także to tam, no niech sobie powolutku tam pyrka do góry, tak, także tak bym tutaj powiedział. ABC Data, no to co mówiliśmy tydzień temu, trochę się tam z tego z poziomu 1,80 zł na 2 zł wzrosło, no i tam krąży wokół, tam między 2 zł a 2,10 zł, tak, no to niech tam sobie też krąży, tak, no byle.
Nie cieszą obroty na ABC-dacie, bo naprawdę one są bardzo duże, więc być może jest to jakiś taki fundament do odwrócenia się trendu, no oby.
Oby, dobra, taki pal, przypominam sobie tam, co tam jeszcze mamy. Briu, widziałem, się konsoliduje. Tak, niech nas spojrzy. Tak, między tam 32-33.
Niech sobie odpoczywa. Tak. 60% wzrostu od naszego zakupu niech sobie teraz pokonsoliduje. Takim hitem jest Asbis ostatnio.
Właśnie. I jeszcze mamy Asbis, który teraz tak patrzę. Wczoraj bomba na Asbisie, tak? Wczoraj bomba i dzisiaj poprawka. Tam może delikatna, no ale dla nas te plus 2% dzisiaj to już jest, zaczyna się robić. To jest bardzo fajne, nie? Bo jak jesteś na czymś na dużym plusie i coś tam rośnie o 1%, to dla ciebie to bardzo często to jest, wiesz, 3-4%, prawda? To jednak, powiem ci, to jest takie posiadanie akcji, które rosną i do których jesteś dużo zarobiony, jest tak przyjemne dla inwestorów, że głowa ma. No.
Odkryłeś Amerykę, myślę.
No, to jest fajne, nie? Kupiłem coś po 50 zł, jest po 100 i teraz rośnie o procent, czyli a dla mnie to już jest 2%, nie? To jest takie, wiesz, przyjemne.
Jak rośnie o 10, to dla ciebie o 20, to jest
ładnie. Dokładnie, to jest po prostu złoto, nie?
No, Asbis fajna historia, bo to jest taka spółka, którą ja tam swojego czasu bardzo dobrze rozkminiłem i dość często co kwartał chodziłem na te konferencje, słuchałem, oglądałem dosłownie co do każdej cyferki sprawozdanie finansowe, no i teraz to procentuje. Wcześniej mieliśmy te 30% w miesiąc zarobione, zrealizowałem i odkupiłem też chyba po 3-4-5 tygodniach, praktycznie po tej samej cenie, co sprzedałem. No i w tym momencie po 2,95 albo 6 kupiony, teraz jest 3,23, mamy wybicie, sygnały kupna, nowe lokalne maksima i teraz już mamy ile? Z 8% na nim. No, idziemy dalej. No. Ten segment inwestycji własnych, nieskromnie mówiąc, naprawdę ostatnio już będzie z 25%, 20-25% w ciągu ostatnich 2 tygodni chyba urósł łącznie, więc chyba nie jest źle.
Chyba nie jest źle, dokładnie. Znaczy, drodzy słuchacze, nie dajcie się zmylić, tak? To spekulacja, mimo że my tutaj sobie tak żartujemy, łatwo mówimy, a coś tam wzrosło tyle, to coś od dołka wzrosło 30%, to 20%, a w 2 tygodnie 25%, to jest ciężka robota, tak? Gdyby to było takie proste, że każdy inwestor może tak sobie, a zarobiłem od początku roku 20%, gdyby to było takie proste, byśmy wszyscy siedzieli na Malediwach, no jakoś dziwnym trafem nie siedzimy, tak? A w segmencie dywidendowym odrabiamy ciężkie straty, no, ale to tym się cechuje segment dywidendowy, żeby znaczy złota właśnie raz na jakiś czas trochę, no, trochę dokupić, trochę tam systematyka bardzo pomaga z kolei, prawda?
Fajny jest teraz taki efekt, który warto podkreślić, że mieliśmy naprawdę przez rok, półtora te indeksy WIG czy WIG20, one stały na niskich jakichś poziomach. I no ciężko było zarabiać. No, czy w segmencie głosowanym o dywidendowym to same spadki przez te spółki państwowe. W tym głosowanym to tak naprawdę no, byliśmy cały czas gdzieś tam na minusie, ale tak dwie pozycje stratne, jedna zyskowna i tak cały czas gdzieś tam się to konsolidowało. W segmencie własnym, okej, zarabialiśmy te pieniądze, ale to też było takie no, niewielkie tempo. To tak po trochu do góry, po trochę do góry, po trochę do góry i tam 50% w półtora roku udało się zrobić. Ale w momencie, kiedy przyszła faktycznie hossa na pełnym rynku, no to wszystko naprawdę nabrało większego tempa I z kolei tak, segment inwestycji własnych rośnie najmocniej, bo on jest chyba najbardziej taki monitorowany, tak? No ja siedzę codziennie, patrzę i tak dalej. Segment głosujący raz na miesiąc, ale też zaczęło
tam jest,
się...
Tam jest duża losowość, trafiać. Nie? No bo tam jest duża inercja, zanim ty wystawisz tych kandydatów, zanim wy, drodzy czytelnicy, pogłosujecie. Teraz bardzo, bardzo dziękujemy, bo to ostatnie, to głosowanie, tam gdzie Eko Export wygrał, no to jakieś rekordowe, grube kilkaset głosów, po prostu nie spodziewaliśmy się. Bardzo, bardzo fajnie, żeście pogłosowali, super.
No następny jest target, żeby tych głosujących było 1000 już, żebyśmy tak, w czterocyfrowe liczby tak, weszli. A myślę, głosujcie, że to jest tylko kwestia czasu. Jak tylko portfel będzie zarabiał, to na pewno się ludzie znajdą.
Tak, to, no drodzy, tam właśnie jeszcze raz zwracam uwagę, drodzy tam słuchacze, czytelnicy, my teraz jesteśmy takiej, mam wrażenie, kilku odcinków lekkiej euforii, tak, bo co ty wymieniasz, ile na czym co zarobiliśmy, to w ogóle są fajne kwoty, to rzućcie okiem na to, jak portfel wyglądał tam rok temu, prawda? No, taki jest los gracza giełdowego, tak, inwestora. Raz jest dobrze, raz jest źle i generalnie chodzi o to, żeby w tych okresach, co jest dobrze, nagrać tyle, że jak jest źle, to żeby włącznie tam w jakimś wieloletnich okresach wychodzić łącznie do kupy z tego wszystkiego na satysfakcjonujący plus. Taka jest idea. Wiesz co, mam też taką propozycję, bo w tym, nie wiem, czy to w zeszłym odcinku, nie, dwa odcinki temu było takie coś, że zrobiliśmy takie małe podsumowanie największych takich naszych pozytywnych i negatywnych zaskoczeń, prawda? Tam nie pamiętam, co żeśmy zrobili, jeżeli chodzi o pozytywne zaskoczenia, bo JSW mieliśmy w pozytywnych zaskoczeniach, mieliśmy tak, CD Projekt i Orlen bodajże, tak? Te trzy spółki. Rzućmy okiem, bo nasi koledzy tutaj biurowi, tak, czyli Adrian Mackiewicz i Paweł Juszczak też napisali takie artykuły, 5 pozytywnych zaskoczeń i 5 negatywnych zaskoczeń 2016 roku. No i to jest fajne, bo tego, wiesz, nie konsultowali z nami, nic, nie wiem, mogli słuchać podcastu, no to się zasugerowali i zobaczmy, co oni wytypowali jako 5 pozytywnych zaskoczeń. Zobaczymy, czy mamy części wspólne, wiesz, czy cokolwiek było wspólnego, a może też chłopaki wskazali, poznajdowali jakieś inne spółki, które my przegapiliśmy. No i tutaj tak, patrzmy, 5 pozytywnych zaskoczeń, to Adrian napisał, JSW plus 528% w zeszłym roku. No ale to
wiadomo. Tak. Król jest tylko jeden zeszłego.
Król jest jeden, tak. No i poza tym to jest też duża spółka, spektakularna. To jest taka spółka bardzo znana. To nie jest jakaś tam spółka z New Connectu, nie mało komu co mówiące. To na jakieś, wiesz, na obrocie 2000 zł wzrosła coś tam, tak, że ktoś tam coś pospekulował. Tylko naprawdę to gigant, który znowu puka do indeksu WIG20, prawda? No i to mamy część wspólną. Potem mamy ERG, spółka zajmująca się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych, plus 202%. Tam co prawda do maksów z 2006 roku to jeszcze bardzo dużo brakuje, no ale to po takiej konsolidacji, też takim dwuletnim klepaniu dna, bardzo ładnie ta spółka poszła w zeszłym roku. Helio też zatrzymany jest, plus 171%. To jest spółka, która zajmuje się, to jest chyba wyrób bakali, zdaje się.
Tak, handel.
A tak, to JMT, jak to się nazywa, suszone morele. Helio, teraz sobie przypomniałem, jak o tym mówimy. Plus 171% i też zatrzymany, taki wieloletni trend spadkowy i tutaj jest, to już dobrze ten kurs wygląda. No, 171% w rok robi wrażenie. Później znowu mamy część wspólną z tym, co my mówiliśmy, czyli CD Projekt, plus 136%. Czyli wiadomo, nikomu nie trzeba tłumaczyć, co to jest CD Projekt, plus tu chłopaki zwrócili uwagę, tak, potencjał gry karcianej Gwint, i tak dalej. No to, co mówiliśmy, nie będziemy powtarzać wszystkich argumentów, że CD Projekt przez kilka lat z małej lokalnej firmy zrobił się potentatem w skali światowej. No i uwaga, to też to znajoma nam spółka, czyli Briu, plus 107% w zeszłym roku. Ale to wiemy, bo mamy w portfelu, więc my Briu regularnie w naszych podcastach powtarzamy. Jest taki artykuł u nas na stronie, tak, 5 pozytywnych zaskoczeń 2016 roku. Czy ciężko mówić, że zaskoczeń, że 5, nie wiem, to powiedział, że 5, wiesz, nie wiem, zrobił, czekaj, tytuł artykułu a la Stockwatch, 5 byków pędzących, wiesz, 2000, no coś, jakiś taki
absurd. Marszałkowską.
Tak, marszałkowską. A teraz będzie, znowu, jak miałbym taki tytuł a la Stockwatch zrobić, to 5 tytaników pędzących na górę lodową, tak, w 2016 roku. I tutaj Paweł Juszczak z kolei.
W trójkącie bermudzkim.
Tak, w trójkącie bermudzkim. Blisko, tak, tak. No i teraz znowu przypominam, co to my mieliśmy? Mieliśmy tak, wytypowaliśmy
spadkowe, całą... Action, tak, Alma.
Tak, i? Action, Alma i energetyka, tak, wiesz, tak. Unblock, nie? W całości, chociaż jak zaczęliśmy tą energetykę rozkładać na części pierwsze, to okazało się, że tam nie jest tak źle, bo tam Tauron jakiś tam, wiesz, rok do roku cudem się okazał, że jest na plusie, tak? No i zobaczmy, co Paweł Juszczak wytypował. Jest tak, Alma Market, minus 74%. Tak, mimo ostatniego odbicia, no bo tam ktoś jakiś pojawił się, jakiś rycerz na białym koniu, ale chyba z za małymi kwotami, prawda? Z tego co tam. Z tego co.
Zobaczymy.
Zobaczymy. Action. No to się, to też się zgadza. Minus 86% w zeszłym roku, no i to wiadomo. No i teraz tak, i teraz spółki, o których my nie mówiliśmy. InPost, minus 64%. No.
Rykosze do Intergera, tak, faktycznie.
Rynek przestał wierzyć w Rafała Brzoska, ewidentnie
Nie,
w
no,
zeszłym roku, tak.
klęska po prostu, no, z państwem raczej mało kto wygrywa i tutaj
No
monopol
i to
Poczty
jest.
Polskiej jednak wygrał czarnymi siłami oka Saurona, więc poszło.
Tak jest, InPost minus 64%. Coś, o czym zapomnieliśmy, a powinniśmy byli to powiedzieć w zeszłym
No.
odcinku, tak przynajmniej wspomnieć, czyli XTB minus 42%, czyli coś wspaniale. No nie ciągle użyję tego sformułowania, ale takim potocznym żargonie się to mówi. Napompowane w wynikach przed debiutem, potem gdy przyszło co do czego, to okazało się, że te przychody i zyski za kolejne kwartały zaczęły, wiesz, co kwartał o kilkadziesiąt procent niższe niż raportowane rok wcześniej. Okazało się, że to jednak nie jest tak prosto zarabiać na Forexie, chociaż minus
Ale to
42%.
widziałeś ostatni news a propos XTB?
Nie wiem, a to nie wiem jaki news, to powiedz.
Zmiana w zarządzie, tak? Czy w Radzie Nadzorczej? W
A, nie
zarządzie.
widziałem. Nie widziałem.
Rada Nadzorcza XTB odwołała prezesa. Do
O.
10 kwietnia funkcję będzie pełnił Jakub Zabłocki.
No, widzisz. No tak, to jednak widać, to jest ciężki biznes, tak? Że to coś, co było na papierze przed debiutem, do dziś nie wiem, jak oni to zrobili. Nagle się okazuje, że nie wiem, oni to tłumaczą niższą zmiennością rynku. No ale no to zobaczymy, jak to się będzie dalej. No, minus 42%, co by nie było, XTB na pewno jest takim zawodem inwestorów 2016 roku. I Polenergia, minus 62%.
A, i to właśnie bardzo jest ciekawe. Mnie bardzo ciekawi ten case Polenergii. No wiadomo, że tam jest, to jest też pochodna
Regulacji.
tej regulacji anty-OZE, tak? No ewidentnie przypodobanie się górnikom wygrywa, więc inwestycje państwa idą w węgiel wbrew wszystkim tendencjom na świecie. Chyba jesteśmy jedynym bądź jednym naprawdę z tych krajów rozwiniętych, który stawia
Na
na
węgiel.
tak na węgiel.
Przecież
No
powiem
ale
ci,
ktoś tam.
jak patrzę przez okno, tak, ja tu mam tak widok teraz z południa Wrocławia w kierunku północy Wrocławia i siwo jest.
W Warszawie jest to
Też.
samo, więc tutaj no, taka jest po prostu polityka, która no, patrzy w bardzo krótkim terminie, a nie w długim terminie. No, odbije się to wiadomo po kilku latach na stanie NFZ-u, niestety. No i to jest właśnie efekt, dlaczego ta Polenergia z tymi swoimi OZE musiała zaliczyć tak mocny spadek.
Mocne lądowanie, tak. Rzućcie okiem, drodzy inwestorzy, bo tutaj też Adrian napisał bardzo fajny artykuł, z kolei też możemy tak to dosłownie w ramach, wiesz, wyciągania złotej kuli, na przykład, tak, nie, szklanej kuli, przepraszam, szklanej kuli, czyli spółki, które mogą dać zrobić w 2017. Nie wiem, czy widziałeś, Rafał, jak się propozycja Adriana, jako wiesz, na kandydatów na nowych królów Hossy.
Tak,
No,
widziałem,
wiesz?
mam tam jeden udział w tych. Tak, jedna spółka jest akurat moja.
A jedna, tak, nie wiem. Widzę Tauron.
Możesz zgadywać.
To trzeba już patrzę, jest tak, Tauron. No ale to spółka po takich spadkach, no to faktycznie już to poklepała to dno przez cały 2016 rok, no to aż prosi się o odbicie. Alumetal, widzę, ale to jest spółka w niezłej hoście, która, no widzę, wykres wygląda bardzo ładnie. Jest Agora, jest CCC, jest Kruk i jest Ambra. Co jest twoje? Tauron. Nie zgadłem? No to kruk jest twój w takim razie.
Też nie.
Też, no to powiedz już, bo już nie będę tak zgadywał, wiesz, jak zwykle wymienię ostatnie. Na pewno nie CCC.
No właśnie, CCC.
CCC jest twoje? No CCC powyżej 200 zł widzę tutaj, przebił.
A wiesz dlaczego? A wiesz
No,
dlaczego?
no to
No,
powiedz.
widziałem, że Adrian wybrał takie spółki, które są no, dobre fundamentalnie. No oprócz tej Agory, no to faktycznie te fundamenty, to wspólny mianownik jest tych spółek. No może oprócz trochę Tauronu, tak, bo Tauron jest jednak mocno zadłużony. To wszystkie kruki, alumetale, CCC, silne finanse, silne trendy wzrostowe. I to są takie spółki, wiesz, dopóki będzie hossa, to te spółki będą rosły. Niestety te wszystkie spółki mają jedną wadę, mają bardzo wysokie wskaźniki rynkowe. I one to są takie spółki na spokojne, tak? Na małe kilkanaście procent, czy może jakieś małe kilkadziesiąt, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że będzie Hossa. No, akurat co do Hossy w 2017, no, ja na razie zagrożeń nie widzę. Większych, bo oczywiście gdzieś tam można szukać. Więc takie spółki, no rynek jest płytki bardzo na giełdzie. Jest coraz więcej środków w funduszach akcyjnych, więc no, ten kapitał musi być lokowany. A wiele tych funduszy, które mają najwięcej środków, no jednak tych małych spółek nie dotykają się właśnie ze względu na płynność. Więc takie duże spółki, no siłą rzeczy, nawet jeśli one będą miały wysokie wskaźniki rynkowe, powinny gdzieś tam rosnąć. W tym zestawieniu nie ma takich spółek, rozumiem, których ja lubię. No.
Że przez fundusze zaczną być uznawane za bezpieczne, bo jest wysoka płynność.
Tak,
że w razie czego z takiego CCC jest łatwiej wyskoczyć niż z jakiegoś czegoś tam, wiesz, poniżej SWIG-u, tak? Czy coś
takiego.
Tak,
a to CCC naprawdę gdzieś tam zaczyna tą skalę. Z tych wszystkich spółek jest obok Krucha chyba najbardziej przejrzysta. Takie story ma zbudowane przynajmniej od wielu lat. Więc tutaj zaufanie, dobra komunikacja i tak dalej, no jest ugruntowana. To CCC, jak patrząc na, nie wiem, wzrosty przychodów czy zysków, no to ten kurs, mimo tego, że rośnie w dłuższym okresie czasu, no to ostatnio nie było jakichś takich w procentach, że to takich skoków, nie wiem, 50, 70 czy 100%, tak? No bo to tam jest 150, 180, no teraz wyskoczyło na 200.
No tak, no to jest właśnie też fajna bariera. Ale oni mieli tam rok temu, równo rok temu, taką bardzo, bardzo solidną korektę, tam poniżej 130. Tam 130,
no tak jak wtedy straciliśmy na segmencie głosowanym w tym sensie.
Tak, bo to my to wtedy mieliśmy i to tam, jeżeli ktoś wtedy kupi po te 130, to ciebie, wiesz, dzisiaj jest 216, 218 w tych granicach. Widać, że...
Tak, ale taka, wiesz, średnia 200-sesyjna, ona nie jest jakaś taka rosnąca mocno.
Nie, to nie jest żadne, wiesz, to nie jest żadne plus 500%, tak, jak to przed sekundą były takie spółki,
tak, więc w momencie, kiedy te Niemcy odpalą, tam się ustabilizuje ten rynek i to zacznie tam jeść, a jak tak chodzę i porównuję również z kobietami Deichmanna i CCC, no to jednak mam wrażenie, że CCC wygrywa pod wieloma względami, dlatego też uważam, że ma szansę wygrać na rynku niemieckim. Pytanie tylko, czy dla Niemca, dla Dietricha, jakiegoś tam Heimana, Hansa, Dietera i tak dalej, marka CCC nie będzie kojarzona z Polską, tak?
No to wiadomo, nie? Dobra, drodzy słuchacze, pamiętajcie to jedno, że my nie udzielamy rekomendacji, my nie zachęcamy do tych inwestycji, my pokazujemy, jak analizować spółki. Tak, to jest, no, jak ten potencjał wynajdować, a nie tego. Zwłaszcza, że zwracamy uwagę, że my kładziemy w portfelu swoje własne pieniądze. To nie jest tak, że mówimy, to można byłoby kupić i tyle, i zostaje na papierze analiza, tylko kładziemy na to prawdziwą kasę. Tak, to jest, nie zawsze to wam poddajemy, ale jeszcze raz powtórzę, decyzję zawsze... Każdy inwestor musi się sam spocić, jeżeli chce zarobić jakieś pieniądze.
Tak, jeszcze tam, tak jak już się dopytywałeś, która z propozycji z moich, ja zaznaczyłem, że to są takie, no, takie nudniejsze propozycje. No moje typy na 2017, no to jest segment własny w portfelu C, tam gdzie sam wybieram te spółki. Jak na razie, no co, no Cognor Getin to mamy po 20%, Asbis 10, Brio też tam.
Tym? Czekaj, ten Getin coś tam wyskoczył, prawda? Widziałem, no wyskoczył.
Złoty 18, więc jest dobrze. Nawet PMPG się odbiło tam od jakichś dołków. Zobaczymy, co dalej. To JSW gdzieś tam sobie balansuje, ten short jeszcze zyskowny. No ja dalej uważam, że... A, banki wspomniałem jako tak 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu, jako taka branża, która powinna dobrze zadziałać. No i zobacz, co się... Wszystkie banki praktycznie eksplodowały do góry w ostatni tydzień czy dwa.
A mówił Paweł Szczepanik, że nie ma Hossy bez banków. Zawsze to powtarza, co konferencje, co się widzimy, to nie ma Hossy bez banków. No i proszę, i wykres banków, WIG banki, to jakby mi ktoś tak zakrył nazwę, powiedział, że to bym, to, wiesz, kazał zgadywać, czy to jest WIG 20, czy WIG banki, tam z ostatniego półtora miesiąca, no miałbym szansę się pomylić. Wiesz, zakrył poziomy, żebym nie widział poziomów, zakrył nazwę i ostatnie półtora miesiąca, no to WIG banki ostro. No ale to co mówiłem na początku, że Alior, po tym jak tam wszystkie te niepewności się rozwiały, to proszę, był po 40, jest po 60. No i takich przykładów można byłoby znajdować więcej. Dobra, ogłaszam uroczysty koniec dzisiejszego nagrania. Drodzy słuchacze, do zobaczenia za tydzień. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
A ja i Rafał Żyński.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, zobaczcie.